Dobry wieczór Państwu, kłania się nisko Piotr Dmitrowicz. Witam Państwa serdecznie, to jest kolejny wideoczat z historią. Dzisiaj porozmawiamy o zapomnianym pułkowniku, o Wacławie Lipińskim. Na początek przypomnę zasady naszego programu. W pierwszej części rozmawiamy z gośćmi zaproszonymi, którzy opowiadają o naszym dzisiejszym bohaterze. W części drugiej odpowiadamy na pytania, które się pojawiają. Mogą Państwo oglądać nas na kanale YouTube oraz na Facebooku. No cóż, zaczynamy. Wacław Lipiński. Pozwolą Państwo, że na początek przeczytam jedno zdanie bardzo ważne, jak mam coś powiedzieć od siebie. Drugi obok to Starzyńskiego człowiek, którego imię zostanie na zawsze związane z historią obrony Warszawy. Warszawa umie pamiętać i myślimy, że Warszawa zwycięska prosić będzie zarówno swego prezydenta oraz dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego, doktora Wacława Lipińskiego, o przyjęcie obywatelstwa honorowego miasta. Tak pisano we wrześniu 1939 roku. Niestety tak się nie stało. Wacław Lipiński, bohater zapomniany. Moi i Państwa goście, witam serdecznie, kłaniam się nisko. Pani Marzena Kumosińska, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Łodzi, autorka filmu o Wacławie Lipińskim. I pan doktor Marek Gałęzowski, Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, biograf Wacława Lipińskiego i znawca Piłsudczyków, że tak powiem. Myślę, że w lepszym gronie nie mogliśmy się spotkać, żeby o Wacławie Lipińskim porozmawiać. I zanim porozmawiamy o jego życiu, o jego historii, to chciałem zapytać, czy faktycznie jest to postać zapomniana, czy może nie jest tak, że już wiele zrobiono, żeby tą postać przypomnieć, żeby o niej rozmawiać. Jak pani to widzi, pani Marzeno? Pani zrobiła film, proszę powiedzieć coś na temat tego filmu.
Wacław Lipiński jako postać przewijał się w relacjach, książkach, wypowiedziach. Ja pamiętam w Łodzi rozmowy w trakcie wyprawy na, w trakcie odsłonięcia pomnika legionowego, legionisty w Łodzi. Pamiętam rozmowy w trakcie wyprawy na cmentarze legionowe pod Kościuchnówką i wszędzie była mowa o tym, że była taka postać. Cytowane były jego wspomnienia wspólnie z Edwardem Pfeifferem, który uczestniczył wraz z Wacławem Lipińskim w drodze legionowej, który wraz z Wacławem Lipińskim współtworzył łódzki scouting. Wszędzie był wymieniany, ale nic nigdy nie było bliżej o nim wiadomo. Mówiło się, że w Łodzi obok pomnika legionisty warto byłoby zrobić ulicę Pfeiffera, zrobić ulicę Lipińskiego.
Tymczasem, no ja bym dodał od siebie ulicę Jana Kowalewskiego, to też postać związana z Łodzią.
Postać Jana Kowalewskiego też jest ściśle z Łodzią związana i szczególnie w 2020 roku często będziemy o niej przypominać, natomiast o Wacławie Lipińskim wydaje się, że było cicho. I taka potrzeba pochodzi od środowiska Piłsudczyków, ale pochodzi również od rodziny Wacława Lipińskiego, no ale też od ze strony historyków, którzy są w stanie już dzisiaj rozłożyć przed sobą wszystkie prace wydane już drukiem Wacława Lipińskiego. Natomiast nie jest, jak się zdaje, postać spopularyzowana w jakimś większym stopniu.
Panie doktorze, zanim pana poproszę o odpowiedź na to pytanie, to ja też dodam, że pretekstem do naszego spotkania jest ten oto audiobook wydany właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej z pana doktora wielkim udziałem, z opisem, z życiorysem Wacława Lipińskiego. I tutaj mamy też autentyczne nagrania. Możemy posłuchać Wacława Lipińskiego, ale możemy też posłuchać brawurowego wykonania tych tekstów Wacława Lipińskiego w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Skąd pomysł na taki właśnie dziennik września, obrona Warszawy?
Tutaj nie do końca jest to pytanie skierowane do mnie, ponieważ autorem całej koncepcji pomysłu wydania dziennika w formie audiobooka był Rafał Pękała, mój kolega z Biura Edukacji Narodowej. Taką formę właśnie tutaj zawdzięczamy jego koncepcji, jego pomysłowi. Dziennik w formie audiobooka i dołączone do tego przemówienia radiowe z obrony Warszawy, które Lipiński wygłaszał w zasadzie jako jedyna osoba poza prezydentem Stefanem Starzyńskim. Także tutaj odpowiadając na to pytanie o pomysł, zwracam tu przede wszystkim uwagę na zasługę mojego kolegi. Natomiast ja rzeczywiście jestem autorem tekstu o Wacławie Lipińskim, jako jego biograf, był bohaterem mojej pierwszej książki, mojej pracy doktorskiej, która ukazała się już kilkanaście lat temu, ale jest też jednym z bohaterów, jako lider konspiracji piłsudczykowskiej w kraju, jest też jednym z bohaterów mojej pracy habilitacyjnej poświęconej konspiracji piłsudczykowskiej w kraju w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, ponieważ Wacław Lipiński, można powiedzieć, że kumulował sobie wiele ról. Był także żołnierzem niezłomnym, uczestnikiem powojennego podziemia niepodległościowego, do czego pewnie jeszcze w toku naszej rozmowy dojdziemy. Natomiast zapytał pan o tę kwestię zapomnienia i tego też dotyczy nasze spotkanie, program, taki jest tytuł. Lipiński może nie jest postacią w tym momencie tak bardzo zapomnianą. Można powiedzieć, że on był rzeczywiście postacią całkowicie zapomnianą. O przyczynach tego też, myślę, jeszcze powiemy później. Natomiast po roku 1989 stopniowo zaczęto tę postać przypominać jego biografię. To uczyniło kilku historyków. Natomiast rzeczywiście wtedy, kiedy ja pisałem pracę doktorską o pułkowniku Lipińskim, rzeczywiście można powiedzieć, że był postacią powszechnie nieznaną. To się zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ponieważ ukazało się kilka książek pułkownika, które były w czasach komunistycznych niewznawiane, zakazane przez cenzurę komunistyczną. Kilka takich książek ukazało się w ostatnich latach i tutaj nasz audiobook wpisuje się jakby w cały proces upamiętnienia tej postaci, przypominania osoby pułkownika Lipińskiego i jego zasług dla sprawy niepodległości Polski. Tu jeszcze może zamykając ten pierwszy element naszej dyskusji, bardzo dobrze pan dobrał ten cytat, powiedziałbym, w odniesieniu do pułkownika, ponieważ rzeczywiście prawdą jest, że w 1939 roku, we wrześniu, w czasie oblężenia Warszawy przez Niemców, Lipiński należał do tego ścisłego sztabu obrony stolicy jako szef propagandy dowództwa obrony Warszawy i bez przesady można powiedzieć, że był prawą ręką prezydenta Starzyńskiego, takim zdeklarowanym zwolennikiem obrony miasta wbrew wszelkim trudnościom i komplikującej się z dnia na dzień sytuacji. I rzeczywiście to wtedy, a nie później, w tych na gorąco można powiedzieć, warszawiacy tę wdzięczność wobec pułkownika okazali w tych kilku tytułach, artykułach prasowych, które ukazały się w czasie oblężenia stolicy, właśnie dziękując mu za tę rolę, którą on odegrał, obiecując nie tylko honorowe obywatelstwo, ale też pomnik i ulicę.
No, nie przełożyło się to w żaden sposób.
Nie przełożyło się to w ogóle na rzeczywistość, można powiedzieć.
Bo o ile prezydent Stefan Starzyński jakoś nawet w PRL-u zaistniał, prawda, no, został jednak zamordowany przez Niemców, więc o tym można było mówić. Natomiast w przypadku Lipińskiego ja mam wrażenie, że on jakby kilkakrotnie był zapominany, bo ta jego biografia, to, że on był takim zdeklarowanym też piłsudczykiem, powodowała, że jakby jeszcze większą anatemę rzucali komuniści na niego niż na innych. I pewnie do tego jeszcze dojdziemy, ale właśnie spróbujmy może naszym widzom nakreślić taki krótki, na tyle ile możemy, bo to jest tak bogata biografia, że pewnie o wszystkim nie powiemy, ale życiorys, bo to nie jest tylko żołnierz, prawda, choć chyba Wacław Jędrzejewicz napisał o nim, że walczył z carską Rosją, walczył z bolszewicką Rosją, a zginął z rąk Polaków. Mniej więcej tak to ujął.
Z Niemcami jeszcze po drodze.
Z Niemcami po drodze, tak. A wszystko zaczęło się od Łodzi, stąd też film. Czy to jest film biograficzny, czy on się skupia na jakimś jednym wątku, pani Marzeno?
Staramy się pokazać całość życia Wacława Lipińskiego i rzeczywiście ten film jako początek to jest okres skautingu tworzących się później Legionów Polskich, ale początek niezwykle jasny i ciepły, kiedy młodzież z towarzystwa, z gimnazjum Towarzystwa Uczelnia podjęła walkę zakonspirowaną, bo i sprowadzającą się do zbiórek harcerskich, ćwiczeń wojskowych, a także takiej działalności patriotycznej głęboko zakonspirowanej, bo to był, pamiętajmy, zabór rosyjski, sprowadziła działalność, której celem miała być niepodległa Polska. Ta niepodległa Polska stała się możliwa do wywalczenia w ramach I wojny światowej i ta młodzież właśnie wywodząca się ze skautingu od 1914 roku trafiała do Legionów, również Wacław Lipiński i jego łódzcy koledzy.
Właśnie, powiedzmy, ile on ma lat, bo to jest rocznik
1896.
Czyli w momencie wybuchu wojny on ma 18 lat.
Tak.
A wstąpił do Legionów, skończywszy 18 lat niespełna przed miesiącem.
Właśnie, ja w ogóle mam wrażenie, panie doktorze, że to jest taki trochę wzór Piłsudczyka, można go w Sewr umieścić, no bo jak ja czytam o nim, to trochę nawet zazdroszczę, bo to jest tak, że właśnie mamy ten okres skautingu, później jest piękny okres legionowy, pani Marzena wymieniła tutaj już taką magiczną trochę nazwę Kostiuchnówka, bitwa pod Kostiuchnówką, najkrwawsza, najbardziej brutalna bitwa, gdzie wszystkie trzy legiony walczyły w lipcu 1916 roku, tam około 2,5 tysiąca legionistów zginęło.
I znakomicie opisano w jednej z książek Lipińskiego, no który właśnie, był no jej właśnie, uczestnikiem. No
byłem kilkanaście razy pod Kostiuchnówką i za każdym razem o tym myślałem, chodząc tam przy tych słupach Piłsudskiego, przy cmentarzu, czy w innych zapomnianych miejscach. No tak, później mamy wojnę z bolszewikami, ale wcześniej jeszcze udział w obronie Lwowa, wyzwalanie Wilna, więc to jest właściwie niesamowite. Wszystkie te najważniejsze elementy tworzenia się naszej niepodległości, on przy tym był, on to robił, on właściwie wykuwał tą niepodległość jako jeden z tych, można powiedzieć, najwierniejszych Piłsudczyków, takich ludzi zdeklarowanych wizją Piłsudskiego, czy...
To uwielbienie dla Piłsudskiego pojawiło się pewnie trochę później, na pewno zaczęło się to gdzieś na szlaku legionowym, można powiedzieć, i kształtowało się później. Lipiński był żołnierzem pierwszej brygady, więc brygady Piłsudskiego, 5. pułku, który nazywano pułkiem zuchowatych od męstwa, jakie okazywał w bojach legionowych. Tutaj właściwie nie miałbym niczego do dodania, ponieważ pan to bardzo tak plastycznie ujął, ten jego udział właściwie we wszystkich działaniach niepodległościowych, bo rzeczywiście mamy tutaj udział i w tej irredencie przedwojennej w ruchu skautowym. Mamy później legiony, cały szlak bojowy, bo Lipiński uczestniczył w walkach legionowych niemalże od ich początku, aż do kryzysu przysięgowego. Nie był internowany, był akurat wtedy w Krakowie, ale natychmiast zaangażował się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Tak się stało, że został wysłany z misją od komendanta POW do Lwowa kilka dni przed wybuchem walk o Lwów z Ukraińcami i przez całe 3 tygodnie przebywał we Lwowie. czy można go do Orląt zaliczyć. On napisał później książkę Wśród lwowskich Orląt, aczkolwiek był od tych Orląt troszkę już starszy. Miał za sobą 3 lata bojów legionowych. Ale cały czas był człowiekiem młodym, miał 22 lata skończone.
Walk o Lwów, bo przypomnijmy, że to było rozłożone na etapy, ten moment od 1 mniej więcej listopada do 22, to był ten fundamentalny dla obrony Lwowa i dla tej legendy później stworzonej.
To prawda, aczkolwiek nie chcę powiedzieć, że mało kto wie, ale może nie jest to powszechną wiedzą. Lwów został, można powiedzieć, oswobodzony 22 listopada rzeczywiście, natomiast bardzo ciężkie walki pod Lwowem trwały przez następne miesiące. Tutaj wojska ukraińskie miały dużą przewagę. Dopiero ofensywa, w której walny udział wzięły jednostki Armii Błękitnej od późnej wiosny 1919 roku, przeważyła tutaj szalę na korzyść polską. Lipiński uczestniczył w tych walkach, został ranny, później po powrocie do zdrowia natychmiast wyruszył na front, tym razem przeciwko bolszewikom.
No właśnie.
Można powiedzieć, że właśnie rzeczywiście
najpierw carska armia, później bolszewicka, ale tak. Nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tylko na tym wątku militarnym, prawda? Bo młody chłopak idzie do legionów, walczy, no ale edukacja też jest tutaj ważnym elementem w jego życiorysie.
Właśnie ogromne wrażenie robi równoległy rozwój intelektualny legionisty, młodego skauta legionisty i zasługi bojowe i osiągnięcia na szlaku bojowym. Pamiętajmy, że był nie tylko żołnierzem linii, ale jednocześnie to, co widział, spisywał. To są te wspomnienia w formie dzienników pozostawione, dzięki którym my dzisiaj w sposób niesłychanie plastyczny widzimy, jak te walki przebiegały, wyczuwamy ich atmosferę, klimat. A jednocześnie Lipiński się kształcił. Kiedy pozwoliła na to sytuacja w 1917 roku, kontynuował naukę w Krakowie, wstąpił na uniwersytet. Zdobywał wykształcenie i w okresie międzywojennym był oczywiście oficerem, awansował, ale jednocześnie rozwijał karierę naukową i działalność naukową. I no, stanowi to przykład bardzo ciekawej kariery i na pewno ważnej. Największe wrażenie robi jednak ilość barw związanych z okresami historycznymi, w których działał i w konfliktach, w których uczestniczył. To niesłychanie barwne opowieści, które w żaden sposób nie zostały mu na dłużej. Dzisiaj nie potrafimy o nich mówić, dlatego warto je pokazywać.
No to jest, podejrzewam, dla historyka rzecz niebywała, jeśli ma do czynienia z twórczością człowieka, który na własnej skórze tak naprawdę doświadcza tych wszystkich wydarzeń, które później opisuje i do których się odnosi. To rzadka możliwość. Myślę, że czytanie tego jest o wiele większą przyjemnością, że tak powiem, intelektualną, niż przeglądanie dokumentów urzędowych czy innych z tamtego czasu. Tak to sobie wyobrażam, panie doktorze. To jest taka żywa historia, ona ocieka emocjami, że tak powiem.
Tak. Z całą pewnością tutaj może tytułem drobnego zupełnie uzupełnienia do tej biografii Lipińskiego w międzywojniu. On w zasadzie rzeczywiście pozostał w czynnej służbie wojskowej aż do stycznia 1939 roku, kiedy przyszedł w stan spoczynku. Wtedy też awansował do stopnia podpułkownika. Natomiast w zasadzie z tym, co rozumiemy przez pojęcie wojsk, on nie miał tu wiele wspólnego. Pracował jako historyk w różnych instytucjach, które tworzyli piłsudczycy dla badań najnowszych dziejów Polski, a ostatecznie został dyrektorem Instytutu Józefa Piłsudskiego, który po śmierci marszałka został powołany w 1936 roku. Zaczynał, można powiedzieć, od tych książek wspomnianych przez panią i przez pana wspomnieniowych. Natomiast później zajął się badaniami naukowymi i nie będziemy tutaj tych wszystkich jego prac oczywiście wymieniać, natomiast na pewno jeden tytuł powinien się pojawić. Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, bo ona bardzo dobrze, ten tytuł bardzo dobrze definiuje jego zainteresowania badawcze. Można powiedzieć, że on był takim pionierem badań nad czynem zbrojnym, który bardzo silnie przyczynił się do odzyskania przez Polskę
niepodległości. To ja trochę może prowokacyjnie zapytam, skoro Piłsudczyk pod auspicjami Piłsudczyków pisze książkę o odzyskiwaniu niepodległości, o walce zbrojnej Polaków, to jak pan naukowo by ocenił to, co Lipiński pisał? Czy to było takie bardzo propiłsudczykowskie, czy jednak potrafił wyważyć pewne racje? Bo wiemy, że różnie z tym bywało w dwudziestoleciu międzywojennym, prawda? Wiemy, że każda ze stron próbowała jednak pisać po trosze to swoją prawda. Historię.
To prawda. Możemy na to pytanie tak odpowiedzieć, że w książce Wielki Marszałek, w biografii marszałka, którą napisał, z całą pewnością tych racji nie potrafił wyważyć. No, jest to rzeczywiście raczej utwór, a nie praca naukowa poświęcona zmarłemu marszałkowi, o którym Lipiński pisze w samych superlatywach. No nie jest to z całą pewnością krytyczna praca naukowa. Natomiast w wypadku tej wspomnianej książki, która uchodzi za to jego najważniejsze dzieło, do niedawna była to w zasadzie jedna z dwóch prac, która całościowo ten okres traktowała. I można powiedzieć, że do dziś jest to taka wskazówka dla historyków, które z tych zagadnień należałoby jeszcze rozwinąć. Rzecz jasna, w jakimś tam stopniu jest to praca, nie chcę powiedzieć przestarzała, ale to jasne, że nauka się rozwija, więc można tu jeszcze coś powiedzieć.
Dla mnie ciekawostką...
Kropkę nad i jeszcze tylko postawię, żeby odpowiedzieć na to pytanie o ten obiektywizm Lipińskiego. Więc właśnie w tej książce wspomnianej on zresztą zgodnie z tym, o czym mówił Piłsudski, można powiedzieć, że stawiał znak równości między wszystkimi formacjami polskimi z czasów I wojny światowej. No, aczkolwiek najwięcej miejsca poświęcił Legionom, ponieważ ta formacja, ale to nie dlatego, Tu przede wszystkim ta formacja istniała jednak najdłużej, od początku wojny, od początku stawiając twardo hasło niepodległości Polski. Inne formacje powstały dużo później, już w innym czasie, już inny był stan sprawy polskiej, bo przecież formacje, które powstały na wschodzie, to dopiero przecież po rewolucji lutowej. Ale tutaj można powiedzieć, że jest to praca rzeczywiście obiektywna.
Pani Marzena chciała.
Pan
coś
doktor
dodać.
Zwrócił uwagę na obiektywizm Lipińskiego jako historyka, natomiast moją uwagę zwraca jego krytyczne podejście do pisarstwa pamiętnikowego. W 1946 roku, planując wydanie Dzienników z Obrony Warszawy, bo wówczas już chciał te dzienniki wydać, one ostatecznie ukazały się przeszło 40 lat później, opisywał w listach warsztat, jakim się posługuje, uzasadniając, że nie starał się nic zmieniać ze swojego punktu widzenia takiego, jaki miał w 1939 roku, choć rzecz jasna przez lata wojny zupełnie te poglądy ulegały zmianie, natomiast po prostu wiedział, czym jest źródło historyczne i nawet swoje własne pisarstwo potrafił z pewnego rodzaju
takim
dystansem
obserwować. No tak, a tu jest zawsze pokusa, jednak wiemy, co się wydarzyło, żeby przy edycji takich źródeł to zmienić. No nieuchronnie zbliżamy się do 1939 roku, ale jeszcze chciałem zapytać o Wacława Lipińskiego w dwudziestoleciu jako polityka. On się chyba w politykę nie angażował jakoś szczególnie mocno, aczkolwiek musiał w tej rzeczywistości, która była, jakoś funkcjonować.
Nie mógł się angażować jako wojskowy. Niektórzy wojskowi owszem, zdarzało się, przechodzili do administracji, natomiast on był historykiem, nie prowadził działalności politycznej w okresie międzywojennym. Miał swoje poglądy, wypowiadał się, ale można powiedzieć, w gronie rodzinnym. Ślad tego został. No, był raczej zwolennikiem tej grupy Piłsudczyków, polityków skupiony wokół Walerego Sławka, a przeciwnikiem obozu Zjednoczenia Narodowego utworzonego przez Adama Koca, który dość mocno krytykował. Natomiast to była krytyka wewnętrzna, można powiedzieć, w swoim środowisku. Politycznie się nie angażował. Stał się politykiem dopiero w konspiracji.
Ja nie bez przyczyny o to pytam, bo właśnie to jakoś tam rzutowało na jego losy w trakcie okupacji. To piętno Piłsudczyka też miało wpływ na jego losy, ale skupmy się na 1939 roku. Jak to się dzieje, że on zostaje przy Starzyńskim tą główną postacią, mówiąc kolokwialnie, ciągnącą obronę Warszawy?
Znaczy ciągnął przede wszystkim propagandę, ale w tym pozytywnym znaczeniu, bo powstrzymywał
odruch
paniki. Ale
jeżeli sobie wyobrazimy tą panikę w pierwszych dniach, prawda?
Starał się temu przeciwdziałać i dlatego
nie. Ten chaos, nagle zjawia się ktoś, kto wie, jak pachnie proch, wie, co to jest wojna i wie, że jakby morale jest często ważniejsze niż ilość karabinów.
Możemy tu, myślę, oboje zgodzić się co do tego i podkreślić sam fakt tej decyzji. Tutaj rzecz jasna nie można mieć pretensji do nikogo, kto się ewakuował, bo to był rozkaz odgórny niejako i tutaj winić można, myślę, za tą ewakuację, która rzeczywiście przebiegała dość chaotycznie, tych, którzy podjęli decyzję. Lipiński pozostał w Warszawie na własne życzenie, można powiedzieć. On po prostu zdecydował, że zostanie w Warszawie, ponieważ Warszawa będzie się bić i chciał w tej obronie uczestniczyć. Była to jego osobista decyzja. I niejako sam się mianował na szefa propagandy obrony Warszawy.
No, obserwował nieudolność swojego poprzednika, który rzeczywiście potęgował jedynie te paniczne nastroje, w związku z czym wziął sprawy w swoje ręce i za to został doceniony, bo słuchacze, czytelnicy, tak słyszeliśmy z cytowanych fragmentów, chcieli, żeby został kiedyś za to uhonorowany.
Warszawa pada. Co się dzieje z Wacławem Lipińskim po kapitulacji Warszawy, po klęsce.
Sam zostaje, ale namawia też Stefana Starzyńskiego, aby ten również pozostał, co niestety jest decyzją tragiczną dla Stefana Starzyńskiego. A Lipiński opuszcza Warszawę po śmierci właśnie Stefana Starzyńskiego, udając się najpierw do Zakopanego, a następnie na Węgry, ale nie czyni tego od razu. Najpierw wykonuje to zadanie, jakim było dla niego funkcja szefa propagandy przy dowództwie obrony Warszawy, a jednocześnie jako były dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego przenosi jego zasoby i zabezpiecza w Muzeum Belwederskim, którym później też kierował. I wykonawszy te zadania, a także pokazawszy tutaj społeczeństwu, że nie należy ulegać tym odruchom paniki, ale widząc z drugiej strony zainteresowanie gestapo swoją osobą, a także wiedząc o niepewnym losie prezydenta Starzyńskiego, decyduje się na wyjazd.
Żeby dalej walczyć.
Tak. Udaje się na Węgry przez zieloną granicę na nartach.
60 kilometrów wraz
tak,
z żoną.
Wraz z żoną.
No to wynik godny podziwu, że tak powiem.
Przez Zakopanego przez Słowację na Węgry, na narty.
I planuje przedostać się na zachód, do Armii Polskiej, która istniała już we Francji. O swojej działalności we wrześniu 1939 roku opisał ją w meldunku, który wysłał do naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. Nie dostał odpowiedzi na ten meldunek, w którym zgłaszał chęć przystąpienia do armii, właściwie nie określając swojej roli, oddając po prostu swoją osobę do dyspozycji.
Rozumiem, że był zbyt piłsudczykowski dla Sikorskiego.
Tak, z całą pewnością zadecydowała tutaj jego przeszłość, kojarzenie jego osoby z obozem piłsudczykowskim. Nie on jeden, bardzo wielu piłsudczyków Piłsudczyków, bynajmniej nie tylko tych, którzy znajdowali się w tej ścisłej elicie władzy, ale wielu, można powiedzieć, znacznie niższych szczeblem oficerów czy urzędników nie dano im możliwości.
Właśnie niestety, dlatego wcześniej pytałem o to jego angażowanie się w politykę w dwudziestoleciu międzywojennym, bo teraz jakby jeszcze bardziej widać, że nawet człowiek, który gdzieś tam na uboczu tej polityki funkcjonował, nie miał szansy tutaj przy generale Sikorskim, ale... Przepraszam, bardzo proszę.
Znaczy, wyprzedzając wydarzenia, które tak troszkę staramy się chronologicznie porządkować, powiem tylko, że w czasie procesu później stawiono mu zarzut, jak gdyby czyniono z niego reprezentanta wręcz obozu sanacji z okresu przedwojennego, co w tym bardziej w kontekście tego, co tutaj pan doktor powiedział, jest absurdem. Tym niemniej stało się to jednym z argumentów, które, no, jak wiemy, doprowadziły do tragicznego końca już w czasach późniejszych, ale no tutaj wyprzedziłam troszeczkę wydarzenia.
Nie, ale to tak rozmawiamy, prawda, że właściwie ten jego, każdy element tego życiorysu był w tych kontekstach politycznych II wojny i później powojennych zarzutem tak naprawdę. Że Piłsudczyk, że w Legionach, że walczył w obronie Lwowa, że wyzwalał Wilno, że walczył z bolszewikami, że walczył z Niemcami, że był obrońcą Warszawy. Właściwie wszystko na to się składało. No ale nie składa broni właśnie, mimo tego, że nie dostaje przydziału, to co się dzieje z Lipińskim w czasie wojny, powiedzmy krótko, bo za chwilę będę czytał pytania od naszych widzów, spróbujemy się do nich odnieść.
Zostaje na Węgrzech przez dłuższy czas, ponieważ tam powstaje pierwsza konspiracyjna organizacja polityczna Piłsudczyków, Obóz Polski Walczącej. Spotyka się tam z marszałkiem Śmigłym Rydzem, który zbiegł z Rumunii przy pomocy Piłsudczyków. Lipiński miał przejść do kraju, tak jak wielu innych oficerów w 1941 roku, ciężko zachorował, dopiero wiosną 1942 roku pojawił się w Warszawie i natychmiast włączył się w działalność konspiracji Piłsudczyków. Można powiedzieć, był jednym z liderów tego środowiska, którego głównym rysem było to, że ostrzegało niejako i władze Polski, podziemnej władze na uchodźstwie, na miarę oczywiście swoich dość skromnych możliwości, przede wszystkim w prasie konspiracyjnej, przed zagrożeniem ze strony Związku Sowieckiego, zagrożeniem dla niepodległości Polski. Lipiński bardzo szybko to zagrożenie zdiagnozował, jak i całe to środowisko. Oni już w 1942 roku zdawali sobie sprawę, że Niemcy wojnę przegrają, a ziemię polskie zajmie Armia Czerwona. Obawiali się po prostu tej nowej okupacji, byli przeciwni temu traktowaniu Sowietów jako sojusznika, natomiast no, byli niewątpliwie tutaj odosobnieni w tych swoich poglądach.
Ale to warto podkreślić, bo najczęściej w historiografii mówimy o tym, że jednakże to ruch narodowy od pewnego momentu mówił o dwóch wrogach, natomiast reszta, że tak powiem, struktur polskiego państwa podziemnego, opozycji i różnych organizacji widziała tylko jednego wroga, Niemcy. Tu się okazuje,
to właściwie
że tak
tylko
nie
część
jest.
Ruchu narodowego właśnie, można powiedzieć, miała bardzo zbieżne poglądy z konspiracją Piłsudczyków, jeżeli chodzi o ocenę zagrożenia sowieckiego. No bo to bardzo, można powiedzieć, mówili jednym głosem, ostrzegając właśnie przed zagrożeniem ze strony Rosji sowieckiej, komunizmu w ogóle.
Czy to była jedna z głównych przyczyn tego, że po wojnie trafia do komunistycznego więzienia? Trochę przeskoczyłem, ale czas nas, przepraszam, nieubłaganie goni, pani Marzeno.
Na pewno tak, natomiast bezpośrednią przyczyną była jego działalność powojenna, antykomunistyczna, bo był autorem jednej z pierwszych wersji memoriału do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie apelował, gdzie informował o sytuacji w Polsce po 1945 roku, gdzie wskazywał na brak praworządności. Tego Lipińskiemu nie wybaczono, a także tego, że nawoływał w czerwcu 1946 roku do bojkotu referendum, a następnie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku. Dość, że już 7 stycznia został aresztowany i rozpoczął się ten najsmutniejszy rozdział.
Zanim do tego dojdziemy, pan doktor użył takiego określenia żołnierz niezłomny. Dzisiaj najczęściej mówiąc o żołnierzach niezłomnych, mówimy o tych, którzy z bronią w ręku po 1944 roku walczyli z komunistami. W przypadku Wacława Lipińskiego mamy do czynienia z człowiekiem, który piórem tak naprawdę, tak? Czy słowem próbował walczyć. Podobnie trochę jak rotmistrz Witold Pilecki.
Tak, niemniej można powiedzieć, że to pojęcie jest dość pojemne i tutaj obejmuje po prostu wszystkich tych, którzy wtedy
w konspiracji... Ja absolutnie się z tym zgadzam, tylko właśnie podkreślam, że warto...
To prawda, tutaj rzeczywiście to skojarzenie jest... odnosi się po prostu do oddziałów, które prowadziły walkę zbrojną. Natomiast wydaje się, że jednak należy tu po prostu zaliczyć do tego środowiska żołnierzy niezłomnych, tych wszystkich, którzy po prostu pozostawali w konspiracji, bo przecież Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość opowiadało się przeciw zbrojnemu oporowi właśnie za działalnością polityczną, ale konspiracyjną. I tutaj Lipiński, pisząc memoriał, współtworząc najbardziej poważne porozumienie politycznej konspiracji niepodległościowej po wojnie, Komitet Porozumiewawczy, współpracował właśnie ze Zrzeszeniem Wolności i Niezawisłości. Tak jak działacze WiN są zaliczani do środowiska żołnierzy niezłomnych, taki Lipiński, ten właściwie ostatni jeszcze prowadzący działalność niepodległościową, uczestnik konspiracji Piłsudczyków, która została całkowicie rozbita w czasie II wojny, może być oczywiście do tego środowiska jak najbardziej zaliczony.
No i właśnie, trafia do więzienia. Co się dzieje w więzieniu, jak jest przez komunistów traktowany, co wiemy, czego nie wiemy, bo różnie się mówi o tym, co się tam wydarzyło. Czy został faktycznie zamordowany, czy umiera śmiercią naturalną, panie doktorze? Pani Marzena chciała.
I to ja tylko, tak? Bo umknęła nam jedna rzecz, a to trzeba powiedzieć. Lipiński znalazł się w więzieniu, ale został w tym procesie trzeciego zarządu WiN i komitetu skazany na karę śmierci. I dopiero w ostatniej instancji tę karę złagodzono do dożywotniego więzienia. Także w pierwszych dwóch był skazany na karę śmierci.
Ale jak
właśnie
się
ten
wydań...
obrońca Warszawy z 1939 roku.
No właśnie.
Ale jak się wydaje, ta kara śmierci jednak miała być wykonana, bo trafił ostatecznie najpierw do więzienia Mokotowskiego, później do więzienia we Wronkach, do ciężkiego więzienia we Wronkach, gdzie 4 kwietnia 1949 roku został zamordowany. I wszystko wskazuje na to, że na polecenie władz Polski Ludowej, że to był mord zaplanowany.
Jesteśmy w stanie wskazać konkretnie, kto wydał taki rozkaz, polecenie, kto zamordował Wacława Lipińskiego? Czy to
nie.
pozostaje raczej nie, w sferze domysłu?
Nie. Było prowadzone śledztwo przez Instytut Pamięci Narodowej, ale nie udało się tutaj dowodów znaleźć, właśnie by to przekonanie uzasadnić, choć jest z kolei wiele przesłanek wskazujących właśnie na zamordowanie pułkownika przez komunistów i to raczej nie ulega wątpliwości. Natomiast pewne też jest, że nie mogła tego z własnej woli zrobić administracja więzienna, więc taką metodą poszlakową dociekamy, że nastąpiło to rzeczywiście wskutek jakiejś interwencji zewnętrznej. Pewne jest, że zginął z rąk władz komunistycznych.
Pani Marzeno, pani ma przed sobą...
Ja mam wspomnienie, znaczy to jest list Huberta Kozłowskiego do redakcji Ładu. List z 14 maja 1989 roku, wówczas opublikowany. I to jest wspomnienie wstrząsające. On pisze tutaj o tym, co przekazał mu ojciec przed śmiercią. Ojciec anioł Kazimierz Kozłowski, jeden z twórców Okręgu Lubelskiego SZP ZWZ. On znalazł się we Wronkach, podobnie jak Lipiński i jak pisze jego syn, przebywał wówczas na tym samym oddziale co podpułkownik Lipiński, znany wśród współwięźniów jako pułkownik z fajką, w celi znajdującej się w pobliżu celi zamordowanego. Tego wiosennego dnia, gdy doszło do zbrodni, ojciec nie był wyprowadzony ze swej celi, w tym czasie nie był jeszcze w pełni wyleczony i dlatego słyszał cały przebieg zbrodni, prawdopodobnie jako jedyny. Z opowiadania ojca wynikało, że oprawcy weszli na oddział z zewnątrz. Stukot butów wskazywał, że były to prawdopodobnie prawdopodobnie 3 osoby. Po otwarciu drzwi, szczęk kluczy, wtargnęli do celi podpułkownika Lipińskiego. Później ojciec usłyszał odgłosy walki, przejmujący krzyk, a następnie straszliwe rzężenie człowieka duszonego przez morderców. Było to tak wstrząsające przeżycie, że powracało w pamięci ojca w chwilach cierpień spowodowanych wieloletnią chorobą, będącą skutkiem przetrzymywania go bezpośrednio przed zwolnieniem w tzw. dołach we Wronkach. Mówiąc o sprawcach, ojciec jednoznacznie wskazywał na władze więzienne jako morderców podpułkownika Lipińskiego. Z tych zeznań świadków, które przytaczane były, również kiedy pytaliśmy historyków o te relacje, wynikało jednoznacznie, że to były władze więzienne, które zleciły ten mord. Natomiast nie wskazuje, nie dało się tego...
Wykonały może raczej, prawda? No bo trudno jednak wyobrazić sobie, żeby jakby z inicjatywy samych władz więzienia więzień został zamordowany. To raczej jest wynik jakiejś presji zewnętrznej. Tak bym może to ujął. Rzeczywiście tych świadectw jest kilka, one się różnią w szczegółach. Natomiast wracając właśnie do pańskiego pytania, tutaj nie udało się nic ponad to ustalić, w tym sensie, że ci mocodawcy znani nie są. Tutaj możemy się tylko tego domyślać, jak również kim oni byli, jak również tutaj z... że mamy do czynienia z mordem, o tym świadczy jeszcze i to, że trumna nie została otwarta na prośbę rodziny wręcz. Rodzina została brutalnie od tej trumny odepchnięta.
Rodzina nigdy nie widziała ciała podpułkownika Lipińskiego, co świadczyć może również o tym, że nie wiemy, kto tak naprawdę leży na cmentarzu we Wronkach, chociaż tego nigdy nie sprawdzono bodaj.
I w ten sposób przechodzimy do drugiej części naszego programu. Skoro wspomnieli Państwo o rodzinie, to pierwsze pytanie od pana Piotra Galusa brzmi tak. Czy Wacław Lipiński miał żonę i dzieci, czyli ten wątek rodzinny, gdybyśmy mogli rozwinąć. I drugie pytanie od tego samego pana, dlaczego Wacław Lipiński został zapomniany? Co za tym stoi? No trochę chyba wyjaśniliśmy już to, ale ten wątek rodzinny, gdybyśmy mogli pociągnąć.
Miał żonę Aleksandrę z domu Lęk, a także 2 synów, Jędrzeja i Krzysztofa. Ja tu przed sobą mam takie drzewo genealogiczne, a sporządzone przez Lucjana Muszyńskiego, który w Łodzi był jednym z pierwszych, którzy podjęli temat Wacława Lipińskiego, a to dlatego, że Lucjan Muszyński, może ja przybliżę, to była postać już nieżyjący, jako pierwszy podjął w Łodzi dzieło upamiętnień, był radnym odrodzonego łódzkiego samorządu w latach 90. i wówczas jako jeden z pierwszych realizował tak de facto, jak dzisiaj ją rozumiemy, dekomunizację łódzkich ulic. Zajął się między innymi postacią Wacława Lipińskiego, którego nigdy w Łodzi ulicą upamiętnić się nie zdołało, ale zbierał fakty, a co najważniejsze z rzeczy, które uczynił, to dotarł do rodziny rozproszonej w tym czasie w różnych miejscach. I...
No bycie, przepraszam, że przerwę Pani Marzeno, bycie rodziną bandyty, że tak powiem, używając tej komunistycznej terminologii, to też jest historia dramatyczna sama w sobie. Wiemy, jak to wyglądało w przypadku wielu żołnierzy niezłomnych czy ludzi opozycji antykomunistycznej.
Tutaj, jak się wydaje, po 1945 roku historia Wacława Lipińskiego, komuniści traktowali tę historię jako chyba za przeszłą, dlatego że rodzina nie opowiadała o szykanach. Natomiast my wiemy, że nie były wydawane jego prace. My wiemy o cenzurze, która obejmowała jego publikacje. My wiemy, że te książki były w cymeliach trudno dostępne, że większość wspomnień ukazała się po roku 89 po raz kolejny, no nie wliczając oczywiście okresu wolnej Polski lat 20-30. Natomiast rodzina dowiadywała się właściwie już z tych ustaleń historyków, osób zainteresowanych odtwarzaniem biografii Wacława Lipińskiego o szczegółach dotyczących jego losu. A wnuk Jakub Lipiński, mieszkający tutaj w Warszawie, podjął starania, żeby stworzyć stronę internetową poświęconą dziadkowi, która jest takim dzisiaj kompendium wiedzy, ale to pan doktor jest autorem właściwie wielu tam, większości zawartych tam
trochę
tekstów.
Trochę pomagałem przy tej stronie.
Tak, to jest dzieło Kuby Lipińskiego. Polecamy oczywiście wszystkim z Państwa, którzy by chcieli bardziej zapoznać się z postacią Wacława Lipińskiego. Kolejne pytanie od pani Małgorzaty Koc. Jakie dzieciństwo miał Wacław Lipiński? I drugie, jak zginął Wacław Lipiński? Czy ma swój grób? Gdzie on jest? O tym dzieciństwie może wspomnimy. Czy wiemy coś na temat
No trochę powiedzieliśmy, tak, o tym skautingu.
To znaczy, wywodził się z rodziny o korzeniach patriotycznych. Jego matka Bronisława Lipińska z domu Kucińska była działaczką PPS-u. I już w 1905 roku wiemy, że Wacław brał udział w działaniach konspiracyjnych, nosił gazetki, także od małego wprawiał się jak gdyby w takiej działalności niepodległościowej. No i później, tak jak wspomnieliśmy, uczestniczył w różnych kółkach samokształceniowych, był członkiem Zarzewia, rodzącego się skautingu i akces do Legionów Polskich był rzeczą dla tego pokolenia, dla tego ludzi z tego środowiska, rzeczą, można rzec, oczywistą i naturalną.
Tak. Możemy jako ciekawostkę dodać, że w szkole nie należał do prymusów, zdecydowanie. Nie wiem, czy wówczas były czerwone paski, ale z całą pewnością takiego świadectwa nie miał. Nie należał do najlepszych uczniów, interesował się przede wszystkim historią i tutaj miał stopnie dobre, natomiast z pozostałych przedmiotów można powiedzieć tak sobie.
No nie on jeden, myślę, że jakbyśmy zajrzeli w opisy marszałka Piłsudskiego i tego, jak on się uczył, jakie otrzymywał oceny, to też wiele pozostawiało do życzenia, więc myślę, że w tym środowisku tak to wyglądało, aczkolwiek nie powiedzieliśmy tego, ale warto też podkreślić, że legioniści właśnie, szczególnie ta pierwsza brygada, to tak naprawdę była elita, to byli ludzie wykształceni, to byli ludzie ukształtowani też w sposób niebywały, jak patrząc na to nawet z dzisiejszej perspektywy, czy ma swój grób i gdzie on jest, jeśli tak takie pytanie padło.
No więc ma swój grób na cmentarzu parafialnym we Wronkach. I ten grób jest oznaczony, można tam zapalić znicz. Natomiast rzeczą taką znamienną i być może jeszcze do jakiegoś rodzaju ustalenia jest, dlaczego siostra Wacława Lipińskiego, Dioniza Wyszyńska, stworzyła symboliczny grób na warszawskich Powązkach, wiedząc o tym grobie we Wronkach. Być może przez sam fakt, że nigdy nie okazano ciała rodzinie, miała wątpliwości, że ciało znajduje się w tym właśnie miejscu. A może tych wątpliwości nie miała. No dzisiaj już nie jesteśmy w stanie jak gdyby nic ustalić poza ewentualnym przebadaniem grobu we Wronkach.
Czyli nie były takie badania podejmowane i raczej nic nie wskazuje na to,
w sytuacji,
były.
W której jest z imienia i z nazwiska wskazane miejsce spoczynku, badania raczej nie są podejmowane. Także to do tej pory nie miało swojego uzasadnienia.
Czy można powiedzieć, że to jest prywatna już sprawa rodziny, czy decyduje się ten, takie działanie
tak,
podjąć.
Czyli grób jest we Wronkach, zbliża się Święto Wszystkich Świętych. Jeśli ktoś z Państwa może w tym dniu być we Wronkach i zapalić znicz dla naszego bohatera, to myślę, że warto. A ja czytam kolejne pytanie od pana Jakuba Pomorskiego. Czy pułkownik Lipiński miał kontakty z organizacją Muszkieterowie? Słyszałem taką wersję od mojego świętej pamięci dziadka, bliska rodzina rotmistrza Szatkowskiego. Ukłony. Takie tu pytanie pada. Co z tymi muszkieterami, panie doktorze?
Nic na to nie wskazuje. No, ale nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie wiem tego po prostu. Odpowiedziałbym może w ten sposób, że muszkieterzy, czy właściwie ich szef, inżynier Stefan Witkowski, znajdował się w bliskim otoczeniu marszałka Śmigłego po jego powrocie do kraju. To wiadomo. Natomiast Lipiński był wtedy na Węgrzech. Trudno powiedzieć, raczej jest to mało prawdopodobne.
No pamiętajmy, że też zasady konspiracji też były takie, że nie każdy znał nazwisko każdego, posługiwano się pseudonimami. No z drugiej strony Lipiński, co też pewnie warto podkreślić w tej konspiracji, no miał o tyle trudniej, że był jednak osobą rozpoznawalną w pewien sposób,
tak,
jak się mogę domyślać.
Tak, natomiast ta kwestia kontaktów muszkieterów ze Śmigłem, no, nie jest to jeszcze zbadane.
No wszystko, jak Państwo widzą i słyszą, nie jest tak, że wszystko wiemy, także jest pewnie jeszcze jakieś tutaj pole do dyskusji. I kolejne pytanie też od pana Jakuba, pytanie drugie. Czy jest Państwu wiadome coś na temat relacji między więźniami we Wronkach, żołnierze wyklęci i sanatorzy w jednym więzieniu? No takie pytanie trochę chyba prowokacyjne. Żołnierze wyklęci i sanatorzy w jednym więzieniu. No, Wacław Lipiński był żołnierzem wyklętym i sanatorem w jednym.
Tak, choć może tutaj ja chciałem na to zwrócić uwagę, kiedy pani ten list wstrząsający przeczytała Huberta Kozłowskiego, i to może w jakimś sensie będzie odpowiedź na to pytanie. Otóż Wacław Lipiński przebywał w więzieniu mokotowskim z ludźmi ze wszystkich polskich obozów politycznych. Z socjalistami, z narodowcami, z ludowcami. Jednym z więźniów w tym czasie był na przykład profesor Władysław Bartoszewski, również wtedy związany z ruchem ludowym, z Polskim Stronnictwem Ludowym, jedyną partią opozycyjną w kraju wówczas. I ci działacze Ruchu Narodowego, z którymi rozmawiałem, wyrażali się o pułkowniku Lipińskim, znając oczywiście doskonale jego poglądy z największym szacunkiem, z największą atencją. Można powiedzieć, że w jakimś sensie tutaj oni wszyscy po 45 roku te różnice w dużej mierze jednak polityczne zanikły, w części przynajmniej, a później po latach był już przez narodowców oceniany jak najbardziej pozytywnie, ale wtedy w więzieniu między wszystkimi tymi ludźmi była bardzo silna solidarność.
No to jednak były sytuacje ekstremalne. Prawda?
A sam Lipiński oceniany był przez nich jako podpora moralna. Mówiono o nim pułkownik z fajką, z takim szacunkiem, no, charakteryzował się tym, że potrafił nieść takie słowa otuchy i pokrzepienia i jak gdyby no, był autorytetem. On tam pełnił rolę taką dość pozytywną i to zachowało się w wspomnieniach, że wspomnę tylko o tych, które zawarte są co prawda zbeletryzowane i książce, ale jednak współwięźnia Wacława Lipińskiego, Janusza Krasińskiego, Na stracenie i twarzą do ściany. I tam w tych wspomnieniach czytamy o realnej pomocy, jakiej udzielał współwięźniom Wacław Lipiński.
To są książki napisane przez więźnia też z tej celi. Janusz Krasiński razem w jednym wagonie z Wacławem Lipińskim jechał do Wronek w 1948 roku, więc oni się znali, aczkolwiek była między nimi oczywiście duża różnica wieku.
Tutaj pan Jakub, który o to pytał, dodał kolejnego posta. W sprawie relacji we Wronkach mogę dodać, że ze wspomnień astronoma Adama Giedrysa ze zgrupowania BOA wiem, że były spory. No być może takie były. Pewnie różnie w więzieniu bywało, aczkolwiek wydaje się, że właśnie takie sytuacje ekstremalne powodowały, że jednak te różnice polityczne gdzieś tam schodziły na dalszy plan, a tak jak pani Marzena powiedziała, człowiek z takim doświadczeniem i z takim życiorysem jak Wacław Lipiński, faktycznie szczególnie dla tych pewnie młodszych więźniów, tak powiem mniej doświadczonych, był autorytetem, co tu dużo mówić.
Ale oni starali się w tym więzieniu egzystować i z tych wspomnień, przynajmniej tutaj szczególnie wyraźnie widać to we wspomnieniach Krasińskiego, starali się prowadzić takie normalne, no nie da się prowadzić normalnego życia w więzieniu, ale starali się kształcić, na ile to było możliwe, starali się rozmawiać ze sobą, a także toczyć być może spory związane ze światopoglądem, to nie jest absolutnie wykluczone. Ta sytuacja więzienna trwała długo i na tyle, na ile było to możliwe, na pewno mogły takie spory mieć miejsce, co nie determinowało ich relacji na dłuższą metę. Natomiast zwrócę tylko uwagę, że w więzieniu we Wronkach, i to też no, jak gdyby przebijało z wypowiedzi historyków, z którymi rozmawialiśmy, a także ze wspomnień, tam było bardzo dużo kapusiów, czyli ludzi podstawionych przez bezpiekę właśnie po to, żeby wyciągnąć jeszcze z tych więźniów już skazanych informacje, takie, jakich potrzebowała bezpieka w dalszym ciągu. Czyli to było takie przedłużenie śledztwa troszeczkę. I tutaj rzeczywiście można było wykorzystywać różnice w formacjach, z których ludzie pochodzili.
Prowokatorzy, tak można pewnie o tych ludziach powiedzieć. Powoli będziemy się zbliżali do końca naszego programu. Pani Marzeno, ja jeszcze chciałem o ten film dopytać, bo skoro rozmawiamy o zapomnianym pułkowniku, to można zadać sobie pytanie, co możemy jeszcze zrobić. Przepraszam, i film,
który, jak rozumiem, już niedługo będzie można obejrzeć, jest takim, takim elementem. Proszę jeszcze o tym filmie nam coś powiedzieć, jaką on ma strukturę, o czym opowiada, kiedy będzie, możemy się spodziewać na ekranach telewizji polskiej.
Film został skierowany do kolaudacji i miejmy nadzieję, że niebawem, bardzo niebawem dowiemy się już o dacie emisji na antenie TVP Historia. Film jest dokumentem prezentującym życie. Staraliśmy się to zrobić w sposób barwny. Zawarliśmy w nim wspomnienia Wacława Lipińskiego, te, które pochodzą z pamiętników, a także fragmenty zachowanych właśnie archiwalnych wystąpień radiowych, którym poświęcony tutaj jest cały audiobook. My oczywiście też znaleźliśmy dla nich miejsce. Staraliśmy się również znaleźć tam miejsce dla wspomnień członków rodziny, których wspomnienia zachowały się w nagraniach archiwalnych również Polskiego Radia, wspomnienia siostrzenic z procesu Wacława Lipińskiego. Staraliśmy się pokazać te najbardziej ciekawe fragmenty walk legionowych, czy też we Lwowie, za pomocą takich drobnych, symbolicznych rekonstrukcji. Mamy nadzieję, że rychło będziecie Państwo mogli już ten film ocenić. Natomiast jeszcze może powiem o potrzebie, z której wynikła wola, żeby ten film stworzyć. No, W 2017 roku Stowarzyszenie Pokolenia Niepokornej starało się w Warszawie o ulicę Wacława Lipińskiego, a także o uznanie go za honorowego obywatela. Zwróciło się z tą sprawą do władz Warszawy i otrzymało odpowiedź, że osób nieżyjących już się nie honoruje. Podziękowano za przypomnienie o takiej postaci, ale jak gdyby nie było pozytywnej decyzji. Do dziś trwają starania o uhonorowanie go choćby ulicą. Tam był taki epizod, ulica na Ursusie pojawiła się na krótko, ale zawirowania związane z dekomunizacją.
No tak, zawirowania to delikatne przy tym słowo.
Delikatne, bo zdecydowanie. To była jakaś drobna uliczka polna gdzieś w Ursusie. Nie wiem, jak te starania się ostatecznie skończyły.
To znaczy nazwa ulicy Wacława Lipińskiego tam wprowadzona została rozporządzeniem zastępczym wojewody mazowieckiego i zdekomunizowano ulicę Józefa Chmiela. Okazało się, że Józef Chmiel był działaczem, było dwóch Józefów Chmielów po prostu i to nie chodziło, ta ulica nie była poświęcona działaczowi PPR komunistycznemu, tylko społecznikowi, zatem no, takie zamieszanie niepotrzebnie zupełnie związała się ta sytuacja później z postacią Lipińskiego, któremu należy się duża ulica gdzieś.
To jest chyba bezsprzeczne, że po tym wszystkim, co tutaj powiedzieliśmy, to elementarna przyzwoitość nakazywałaby, żeby Wacław Lipiński miał w Warszawie nie tylko swoją ulicę, ale też pomnik i to w jakimś eksponowanym miejscu miasta, które, że tak powiem, którego bronił i któremu to obiecało obywatele tego miasta, którzy w 1939 roku wspólnie z Wacławem Lipińskim bronili Warszawy przed Niemcami. Myślę, że to jest jeszcze przed nami, panie doktorze.
No, mi pozostaje się tylko zgodzić, mieć nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie.
Że zarówno Łódź, jak i Warszawa.
Tak, na to.
W Łodzi, niestety, w Łodzi jest ulica?
Nie ma ulicy w Łodzi, nie ma ulicy Wacława.
Ulica Wacława Lipińskiego jest w Krakowie, tylko można powiedzieć paradoksalnie trochę, ponieważ z Krakowem Lipiński był związany przez kilka lat. Skończył tam studia, no absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast biorąc pod uwagę wszystko to, o czym powiedzieliśmy, to ten epizod krakowski jest tutaj może jakoś najmniej znaczący w jego biografii. Z drugiej strony był to taki najspokojniejszy okres w jego życiu. Wtedy się ożenił, tam przyszli na świat jego synowie. Także można powiedzieć, że
tylko Kraków pamiętał. Czekamy na ulicę. Tak. Wacław Lipiński pochodziła także w Warszawie, której stał się bohaterem we wrześniu 1939 roku.
Z całą pewnością powinien mieć ulicę w Warszawie.
To nie ulega dla nas wszystkich i mam nadzieję dla naszych widzów wątpliwości. Szanowni Państwo, ja przypomnę, Wacław Lipiński, taki oto dziennik zostaje wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zakupu, do zapoznania się z tą postacią. Mamy tutaj przez pana doktora Marka Gałęzowskiego
no na wcale nie krótki taki biogram, opowieść o nim, pięknie ilustrowane wydawnictwo. Mariusz Bonaszewski czyta ważne fragmenty z twórczości Wacława Lipińskiego. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do zakupu tego audiobooka, jak zaprosić Państwa do obejrzenia filmu, który już niedługo, o Wacławie Lipińskim, i podziękować wszystkim za dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję za przypominanie, za walkę o postać Wacława Lipińskiego, bo naprawdę myślę, że jest to postać ze wszechmiar godna tego, żeby ją upamiętniać. To był, proszę Państwa, wideoczat z historią. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam już na kolejny wideoczat, który w listopadzie.